Podsumowując, zamykając tą pierwszą część naszej rozmowy, mogliby panowie wskazać sukcesy i porażki ostatnich 4 lat.
Właśnie, bo tu jest taka prośba też do pana Zbigniewa. Pan się odnosi oczywiście do 8 lat ostatnich 2 kadencji. Czy pan dostrzega jakieś różnice, na przykład poprawę lub wręcz przeciwnie, jakieś większą ilość porażek, którą w ostatnich 4 latach odniósł samorząd, który już rozumiem, że w jakiś tam sposób odpowiada, czy jest odpowiedzialny również tutaj.
Tak, bo tutaj wiele osób może się zastanawiać, dlaczego w programie piszemy o 8 ostatnich latach i dlaczego nasz program dotyczy lat 2006-2012. Dlatego, że pewne procesy przebiegają długofalowo. Jeżeli, przepraszam, jeżeli w pierwszym okresie, w czasie poprzedniej kadencji, tej ostatniej upływającej, nastąpił spadek ilości zatrudnienia i masowe wyjazdy za granicę czy poza granicę Tarnowa, to dopiero to ludzie zaczęli próbować rozwijać jakieś własne interesy, prawda? Spadek ilości zatrudnionych może był początkowo mniejszy, ponieważ w sposób naturalny. Ktoś traci pracę, próbuje coś samemu sklecić, jakąś inwestycję rozwinąć, rodzinny, jakiś drobny biznes. Dopiero potem okazuje się, że warunki nie tylko gospodarcze, ale też i cała polityka podatkowa w Polsce i w Tarnowie nie sprzyja temu, że wiele tych firm zaczęło po prostu upadać. I potem zaczął się taki właśnie masowy egzodus ludzi i wyjazd zwiększonej ilości za granicę. To trwało w ciągu tych kilku lat. Natomiast liczba tych przedsiębiorstw w sumie zarejestrowanych, bo niektóre powstawały, inne upadały, suma summarum w ciągu ostatniego pół roku, na przykład według rocznika, było tam, o ile dobrze pamiętam, 111 mniej. I jestem przekonany, że więcej w sumie rozpoczęto inwestycji w czasie tej ostatniej kadencji niż w czasie poprzedniej. No poprzednia kadencja to było tylko to, głównie to przebicie drogowe. Natomiast jeżeli idzie o rozwój inwestycji, teraz na pewno więcej kroków pozytywnych w dobrym kierunku poczyniono. Przy czym no, na efekty trzeba będzie jeszcze poczekać. A ponadto myślę, że można było znacznie więcej zrobić. Ale zrobiono teraz więcej niż w czasie poprzedniej kadencji. Natomiast nawet na początku tejże kadencji był problem z terenem po byłym Owintarze, bo pamiętam, że była jeszcze dyskusja pana Rojka i pana Bienia i licytowali się, kto w jakim terminie zrobi porządek z tym terenem. Jeden powiedział, że za rok, a drugi go przepowiedział, ja za pół roku zrobię. No, minęło 4 lata, a w sumie dalej jest tak, jak jest. Ja wiem, że nie jest to prosty problem i nie daj Boże, żeby tam powstało coś takiego właśnie jak hipermarket typu Blaszak, bo to byłaby klęska dla tej części Tarnowa, dla przedsiębiorców.
Największą klęską jest to, co obserwujemy w tym miejscu?
Nie, bo gdyby nie było nic, to rzeczywiście można byłoby tak myśleć, ale są możliwości zagospodarowania tego inaczej. Przecież jeżeli chcemy coś z jakimś terenem zrobić, to wcale nie znaczy, że musimy zrobić byle co. Jeżeli byśmy mieli albo byle co, albo nic, to mi się przypomina taki dowcip, jak mamusia daje Jasiowi jabłuszka, 2, jedno duże, piękne, a drugie małe, pomarszczone. Mówi, podziel się z Małgosią, tylko pamiętaj, daj wybrać. Po chwili widzi, że Małgosia ma to małe jabłuszko i mówi, czy Jasiu dał ci wybrać? Tak, mamusiu, powiedział, co wybierasz, mniejsze jabłuszko czy nic? Tu nie chodzi o tego typu wybory, tylko tu chodzi o to, żeby rzeczywiście coś optymalnego zrobić. I w tym terenie mogły powstać różne obiekty i takie, które by przyczyniły się do rozwoju Tarnowa. Chciałbym natomiast jeszcze wrócić do tej rzeczy. Ja się zgadzam z Andrzejem, że produkcja przemysłowa jest jak najbardziej bardziej rozwojowa niż powierzchnia sprzedażna, tylko że w wielu terenach od tego się po prostu zaczynało uzbrojenie terenu, przyciąganie inwestorów, inwestycji i tam, gdzie powstała na przykład sieć dużych centrów handlowych, ja nie mówię takich typowo staroświeckich hipermarketów, tylko centrów takich nowoczesnych, handlowo-usługowych, łącznie z rozrywkami, to inni inwestorzy też przychodzą i powstają dziesiątki, setki i nawet tysiące miejsc nowych pracy, dlatego że tereny są już odpowiednio przygotowane, powstała nowa infrastruktura drogowa, jest uzbrojenie terenu i jedna inwestycja przyciąga drugą. Ja też byłem szalenie zdziwiony kiedyś, że całe inwestycje i rozwój terenu musi się zaczynać na przykład od tworzenia takich powierzchni, od takich hipermarketów czy tego typu obiektów. Natomiast są przykłady też i innych miast, w których drastycznie broni się przed powstawaniem takich, takich obiektów i w zasadzie żaden inny inwestor też nie przychodzi i praktycznie ludność tamtejsza bardzo ubożeje. Też mogę się posługiwać konkretnymi przykładami, ale już nie chcę rozwijać tego tematu.
To znaczy, ja w tej chwili chcę powiedzieć, że w wypadku inwestowania, i tutaj zdecydowanie dalej podtrzymuję stanowisko, że prawdziwe miejsca pracy to tam, gdzie jest przemysł, gdzie są technologie, gdzie są inne rzeczy. Natomiast podsumowując te lata, to zacznę może od tych porażek. Otóż jedną właśnie z tych porażek, czy tego, co się nie udało zrobić w ostatnim czasie, to jest chociażby ten Ovintar. I ja w tej chwili nie jestem na tyle odważny, żeby powiedzieć, kandydując na prezydenta miasta na następną kadencję, że ten problem uda się w 100% załatwić. Chociaż na dzień dzisiejszy jestem całkowicie przekonany, że nawet gdyby tam miał powstać hipermarket, ale na pewno nie powstanie taki blaszak jak inny, dlatego że już te ostatnie projekty są skonstruowane całkowicie inaczej, to dla tego miejsca byłoby lepiej, aniżeli pozostawić go w takim, jakim jest w tej chwili, no bo to jest w tej chwili pewnego rodzaju wstyd, czy nawet, nie waham się czasem powiedzieć, wrzut w naszej substancji miejskiej. Kolejną porażką jest to, że nie udało się wykorzystać, czy pozyskać niektórych środków unijnych, tak jakby dla chociażby dla wyremontowania Pałacu Młodzieży. To ani z norweskich, ani z unijnych pieniędzy, ale powiedzmy, ta sprawa jest przygotowana. Ale co teraz najważniejsze, co udało się zrobić? Pierwsza sprawa to jest przede wszystkim ustabilizowanie budżetu miasta. I paradoksalnie, pomimo tego, że to globalne ostateczne zadłużenie miasta na koniec bieżącego roku będzie wyższe, aniżeli było poprzednio, to budżet ma się znacznie lepiej, aniżeli miał się na początku tejże kadencji, jako że spłaty roczne wynosiły powyżej 30 milionów złotych przez wszystkie lata tejże kadencji. Tak po prostu były wzięte te kredyty. Natomiast w tej chwili, pomimo, że zadłużenie wyższe, jest to o wiele bardziej korzystne, ponieważ one nie przekraczają 8%.
Wybaczę pan prezydent, ale mówienie o zadłużeniu, używając przymiotnika korzystne, jest pewnym jakimś takim...
Tak, no to jest racja. Oczywiście każde zadłużenie jest niekorzystne. Każde zadłużenie jest niekorzystne i to pan ma zupełną rację.
Przypominam tylko taką deklarację prezydenta Bienia i zarządu, rozumiem, bo pan się pewno też podpisywał
tak, pod tą
deklaracją z początku kadencji, że to zadłużenie nie wzrośnie. Ono jednak wzrośnie i to jest rzecz, której chyba nie da się obronić.
Tej rzeczy się na pewno nie da obronić, ale będę próbował jej bronić i bronił w taki sposób, że zadłużenie wzrosło tylko z jednego powodu, mianowicie tego powodu, że udało się do miasta ściągnąć bardzo wysokie środki inwestycyjne z różnych funduszy pomocowych w formie dotacji, bo jest to około 200 milionów złotych, nie licząc Wyższej Szkoły Zawodowej i Centrum Medycznego, gdzie wymogiem było dofinansowanie ze strony miejskiego budżetu. I kolejna sprawa to są te inwestycje, które bezpośrednio przez miasto są zrobione. I co jakby już teraz przechodząc do następnego sukcesu, który uważam, że jest sukcesem tej kadencji, to o czym mówiłem na początku, to jest te 1000 miejsc pracy i kilkanaście zupełnie nowych zakładów pracy. I pomimo tego, że kolega mój twierdzi, że ileś tam mniej podmiotów jest zarejestrowanych, to ja z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że od półtora roku mniej więcej cały czas jest wyższa ilość tych podmiotów nowych, które się rejestrują, aniżeli tych, które kończą działalność, bo ten proces jest nieustanny, zawsze i w każdej gospodarce, w każdym miejscu globu ziemskiego funkcjonuje, że jedni przestają funkcjonować, inni zaczynają albo się przekształcają. Cały czas więcej jest tych, którzy się rejestrują, niż tych, którzy kończą swoją działalność.
Ja mam pytanie takie zmierzające do finału pod adresem obu panów. Nie wiem, czy teraz dla odmiany zacznę od pana Martyki może. W czym jest pan, po pierwsze, po co panu prezydentura, skoro kierunki ogólne wyznacza Rada, przynajmniej teoretycznie, a prezydent jest władzą wykonawczą. Po drugie, dlaczego miałbym oddać głos na pana, a nie na pana Andrzeja Sasaka, czy na pana Bazułę, czy na pana Ścigałę. Innymi słowy, w czym jest pan lepszy, a pozostali kandydaci są gorsi? Bo jeżeli jest pan lepszy faktycznie, to znaczy, że pan Andrzej Sasak siedzący tutaj obok jest w czymś gorszym. Nie nadaje się na prezydenta.
Chciałbym powiedzieć na początku, że nigdy nie należy się porównywać z innymi osobami tak bezpośrednio, ponieważ zawsze znajdzie się lepszych i gorszych i wtedy można być albo pysznym, zarozumiałym, albo zgorzkniałym, tylko po prostu człowiek powinien się skupić na swoim działaniu, starać się jak najlepiej robić to, co robi. Dlaczego ja kandyduję na prezydenta Tarnowa? Ponieważ chciałbym wiele rzeczy robić tak bardziej normalnie po ludzku, to znaczy mniej biurokratycznie. Chciałbym, w wielu sytuacjach spotykałem się z takimi okolicznościami, że widzę bariery piętrzące się przed ludźmi, którzy mają różne sprawy do załatwienia, że wiele rzeczy można byłoby bardziej otwarcie robić. Jestem człowiekiem dialogu, który jest pozbawiony jakichś tych emocji negatywnych w stosunku do kontrkandydatów, do opozycjonistów. Wierzę, że tak jak udało nam się skonsolidować Unię Polityki Realnej i Ligę Polskich Rodzin przy tworzeniu wspólnego programu, że tak samo byłbym w stanie bardzo pozytywnie współpracować z całą Radą, z wszystkimi radnymi dla wspólnego tworzenia dobra. Łączę osoby, które nie są związane ściśle z jakimś programem partii politycznej, ponieważ to, co powstało, to jest ponadpolityczne. I właśnie gdy rozmawiałem z jednym z samorządowców, który właśnie odnosi sukcesy, powiedział mi, że u niego ponad 90% członków Rady jest niezwiązanych z układami politycznymi, dlatego oni się nie kłócą między sobą, tylko wspólnie decydują o tym, co jest dobre. To mi się bardzo spodobało i chciałbym właśnie taki model wprowadzić w Tarnowie, żeby można było rozmawiać z każdym. I jestem przekonany, że gdyby największy mój opozycjonista miał dobry pomysł, a do tej pory tego niestety tak w tych poprzednich kadencjach nie było, to bardzo rzeczowo byśmy rozmawiali i wdrażalibyśmy ten pomysł po analizach, które by wykazały, że to jest dobry. Jeszcze bym powiedział, tak, to jest pomysł tego pana, który pochodzi z opozycji, ale ma najlepszy pomysł. W związku z tym on nie musiałby być moim wrogiem, nie musiałby swoich dobrych pomysłów taić przede mną, nie musiałby chować sobie na przyszłość, tylko byśmy wspólnie się mobilizowali do wspólnego działania. A tak naprawdę nie było do tej pory, ponieważ wiele inicjatyw takich było i staraliśmy się przedstawić konkretne dobre rozwiązania, które były odrzucane, dlatego że to były ze strony opozycji podnoszone, a potem się okazało, że w innych miastach wiele z tych rzeczy było realizowanych i to z pozytywnym skutkiem. Dlatego uważam, że jestem człowiekiem otwartym, człowiekiem dialogu, który nie uważa, że zjadł wszystkie rozumy i potrafi rozmawiać z każdym, bo wie, że mądrość jest w każdym człowieku, tylko trzeba umieć znaleźć wspólny język, umieć go wysłuchać.
Pan, panie Andrzeju, w czym jest lepszy od swojego kandydata?
Ja wiem, że 11 lat doświadczenia.
To znaczy, ja nie będę mówił, ja chcę przede wszystkim nie będę sobie pozwalał na to, żeby powiedzieć o którymkolwiek kandydatu, że jest gorszy ode mnie. Natomiast oczywiście będę mówił, że jestem lepszy. Pan wspomniał o tych 11, czy tam nawet można powiedzieć 16 latach doświadczenia, bo w samorządzie jestem od lat 16. Ale to można uznać i za rutynę. Z jednej strony za rutynę, a z drugiej strony za pewnego rodzaju dobrą stronę. Ponieważ jeśli ktoś sobie pozwolił na to, żeby popaść w rutynę, to wtedy rzeczywiście jest to marny samorządowiec. Natomiast ja jestem przekonany o tym, że pomimo tego, że tak długo jestem w samorządzie, ciągle mam bardzo świeże spojrzenie i ciągle potrafię to spojrzenie dostosować do obecnej sytuacji, jaka wokół się dzieje w otoczeniu. I mnóstwo właśnie takich chociażby rzeczy, o których wspominał tutaj kolega, że chce to robić, to ja to po prostu robię. I moim hasłem między innymi jest Tarnów znam najlepiej. To wcale nie jest żaden pusty frazes, to jest fakt, dlatego że właśnie ta zasada dialogu, rozmowy z mnóstwem ludzi w różnych miejscach i w urzędzie i poza powodują, że traktuję tą sprawę jako służebną na rzecz miasta. To miasto jest, powiem bez tego, moją miłością, może pierwszą po Bogu i następną po Bogu i po żonie. I śmiem twierdzić, że właśnie dlatego i dlatego mając to doświadczenie i pewien pomysł na to, co w mieście się należy zrobić, ażeby ono było coraz piękniejsze i coraz bardziej przyjazne dla naszych mieszkańców, to w tym jestem lepszy od moich kontrkandydatów. Ale ja pozwolę sobie jeszcze w tym momencie powiedzieć, takich czterech najistotniejszych sprawach, które chce realizować jako prezydent i na pewno je zrealizuje. I to bardzo krótko. Pierwsza sprawa to autostrada, która dla rozwoju miasta musi być i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są kolejne miejsca pracy. Kolejne miejsca pracy takie godne miejsca pracy, które sprawią to, że młodzi ludzie przestaną chcieć stąd wyjeżdżać z tego naszego miasta, a ci, co wyjechali, będą chcieć wracać. I kolejna sprawa to jest właśnie wykorzystanie tych możliwości, które daje Unia Europejska i wykorzystanie tych środków, które na pewno będą duże, a które właśnie mają spowodować to, że to nasze miasto będzie się rozwijać. No i wreszcie ta sprawa, co najbardziej dotyczy ludzi, każdego z nas, czy to chodzi pieszo, czy jeździ samochodem, czy rowerem, czy czymkolwiek, to dalsza poprawa komunikacji miejskiej, dróg, chodników, zieleni i tego wszystkiego, co nas otacza, a zwłaszcza jeśli chodzi o szkoły, przedszkola, wszelkie instytucje publiczne.
Ja rozumiem, że tutaj u Pana akurat rozwój miasta, jak inni by uważali, że nie do rozwój, w każdym razie dalsze działania będą kontynuacją dotychczasowej.
Te, które są rozwojowe, na pewno to na pewno tak.
Natomiast tutaj chcę zapytać pana Martyki właśnie, jakie byłyby jego pierwsze decyzje, gdyby został prezydentem.
Pierwsze decyzje to byłoby tak, poprawa bezpieczeństwa poprzez dofinansowanie Policji i Straży Miejskiej i zaktywizowanie grup mieszkańców z poszczególnych dzielnic, aby w ramach wolontariatu współdziałały z tak zwanymi patrolami mieszanymi, żeby to podnieść, to bezpieczeństwo. Następnie następną decyzją to byłoby taka reorganizacja pracy urzędu, aby właśnie wspierać przedsiębiorczość w sposób ewidentnie pomagający mieszkańcom i przedsiębiorcom, inwestorom załatwiać wszelkie formalności w biurze. To właśnie byłoby ułatwienie powstawania nowych miejsc pracy. Kolejną rzeczą to powołanie Rady Oświatowej i Sejmiku Oświatowego, które w oparciu o decyzje których i opinie podejmowalibyśmy kroki zmierzające do stabilizacji szkolnictwa w tych ostatnich latach. Jednak tu było bardzo wiele niepokoju, a więc stabilizacji i lepszego rozwoju oświaty. Chciałbym przynajmniej dorównać do takiego poziomu działania szkolnictwa, jak było w powiecie ziemskim tarnowskim, bo wszyscy dyrektorzy i nauczyciele mówią, że jednak tutaj jest zdecydowanie gorzej, w powiecie ziemskim było dużo lepiej. No i ostatnia chyba rzecz, no w zasadzie to są takie najistotniejsze czynniki, bo to się wiąże właśnie z rozwojem, z bezpieczeństwem, z oświatą. Natomiast chciałbym powiedzieć, że pozyskiwanie samych funduszy mogłoby być też bardziej skuteczne. Tu w zasadzie mam nawet pytanie do Andrzeja, tylko jedną rzecz. Ile było pisanych programów, które miały zapewnić fundusze unijne, które...
Ponad 60.
Ale na które wydaliśmy pieniądze i z których nie uzyskaliśmy efektu.
Ale one są przygotowane dla następnej kadencji, są gotowe, a 4 lata temu nie było ani jednego.
Nie, ale chodzi mi o to, bo jeżeli program nie chwyci, mówiąc trywialnie, prawda, to po prostu wydajemy pieniądze dla tych, którzy tworzą ten program i w zasadzie skutków nie ma, mamy tylko wydane pieniądze. Ile takich programów?
Mój kochany przyjacielu, nie ma takie są realii, nie ma takiej możliwości, że robiąc projekt, my wiemy, że dostaniemy na niego pieniądze. A jeśli go nie zrobimy, to wiemy na pewno, że ich nie dostaniemy.
No więc właśnie tutaj wydaje mi się to szalenie ważnym powodem do tego, żeby zmienić to postępowanie, ponieważ tak jak rozmawiałem, była taka możliwość, tylko że niestety nawet i poprzednie władze, w poprzedniej kadencji, nie w twojej obecnej teraz, ponieważ były propozycje. Piszemy programy i miasto płaci tylko za te programy, które chwycą, to znaczy na które dostaniemy fundusze, a w związku z tym nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji finansowych tych programów, które nie zostaną zatwierdzone. I nikt nie chciał wtedy rozmawiać. I to dla mnie jest odpowiedź między innymi na pytania, jak bardziej racjonalnie wydawać pieniądze. Ja bym to robił, a nie rozumiem, dlaczego to nie było robione.